Paryżu, Ryfiś, środa, 16 grudnia. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Luminica Dragut i Technik Ala. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót głównych wiadomości. Na konferencji w Kopenhadze brak postępów merytorycznych, za to organizacyjnie pogrąża się ona w chaosie. Sekretarz NATO Rasmussen przypieczętowuje w Moskwie wznowienie stosunków NATO-Rosja. Rada OWP przedłużyła kadencję prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa i parlamentu. Iran przeprowadził kolejną próbę rakiety balistycznej. W Moskwie zmarł były premier Rosji Jegor Gajdar, architekt rosyjskiej wersji gospodarczej terapii szokowej. Memoriał wznawia swą działalność na terenie Czeczenii. Za chwilę przedstawię Państwu pełne wydanie dziennika, po czym przeglądu prasy dokonują Piotr Rosochowicz i Stefan Riger. Euronet jest dziś w redakcji Anny Bernhardt. Mowa będzie o abonamencie telewizyjnym. Stefan Riger przygotował obszerniejsze niż zwykle wydanie magazynu muzycznego, wspomnienie po swojej matce, pianistce Marii Bilińskiej-Rigierowej. Następnie nadamy kronikę teatralną Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej oraz magazyn książki i autorzy w redakcji Krzysztofa Rutkowskiego. Tu Paryż RFI, oto wiadomości. Nad konferencją w Kopenhadze zawisła groźba nie tylko porażki, ale i chaosu. Zaostrzono środki bezpieczeństwa, gdyż do stolicy Danii zaczynają się zjeżdżać przywódcy państw i rządów, którzy teoretycznie mają w piątek podpisać ogólnoświatowe porozumienia, ale także dlatego, że codziennie dochodzi do manifestacji i aresztowań co bardziej krewkich miłośników stabilnego klimatu. Na 22 tysiące akredytowanych przedstawicieli organizacji ekologicznych, którzy przybyli, by wywierać presję na konferencję, przepustkę na dzisiejsze obrady otrzymało po kolejne redukcjach zaledwie 90. Kontrole przy wejściu są bezwzględne, nawet z akredytacją trudno się przebić, gdyż centrum konferencyjne jest w stanie oblężenia przez wszystkich odrzuconych i przez wybuchające tu i ówdzie manifestacje. Z rozpędu policjanci nie wpuścili także szefa oficjalnej delegacji brazylijskiej. Delegat Indii nie wahał się skrytykować organizatorów za totalny chaos konferencji. Policja zatrzymała dziś jak dotąd ponad 260 osób próbujących różnymi sposobami przedostać się na obrady w Bella Center. Równocześnie miał miejsce wielki pokojowy pochód ulicami Kopenhagi pod hasłami „Zmienić system, przejąć władzę”, czy też „Twój klimat, nie twój biznes”. Co do merytorycznych celów konferencji, panuje pesymizm, co wyznali wprost premierzy brytyjski i australijski. Optymizm pielęgnuje sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, który raz jeszcze zaapelował o ambitniejsze cele i ujęte w liczby zobowiązania. Przewodniczącą konferencji, pani Connie Hedegaard, częstokroć krytykowaną za zbytni pośpiech ze szkodą dla debaty, zastępuje od dzisiaj premier Danii Rasmussen. W południe rozpoczęła się konferencja ministerialna, jeszcze nie plenarna, ale i tę przesuwano z dnia na dzień. Jej zadaniem jest przygotowanie na piątek tekstu porozumienia. Na ogólnym forum Chiny krytykowały konferencję za brak przejrzystości, oskarżając organizatorów o sprzyjanie krajom uprzemysłowionym, a Hugo Chavez surowo potępił kapitalizm. Nowy start, oświadczył sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Nowy etap wtórował mu prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Obaj komentowali w ten sposób rozmowy, które prowadzili dziś w Moskwie. Mamy wiele wspólnych interesów i wspólnych tematów, jak terroryzm i przestępczość, przeciw którym musimy walczyć wspólnie, tłumaczył Miedwiediew. Przybyłem, by potwierdzić, że jednym z moich priorytetów jest polepszenie stosunków NATO z Rosją i upewnić się, że będą one produktywne i oparte na zaufaniu, mówił z kolei Rasmussen. Stosunki NATO z Rosją były zamrożone od roku wskutek inwazji Rosji na Gruzję. Zachodni przywódcy, którzy jakoś już przełknęli i przetrawili tę agresję, spodziewają się po Rosji współpracy w Afganistanie. Chodzi nie tylko o tranzyt uzbrojenia i zaopatrzenia. Rasmussen zaproponował, by Rosja dostarczyła aliantom pewną ilość helikopterów z obsługą techniczną i częściami zamiennymi oraz wysłała tam instruktorów policji. Strona rosyjska odpowiedziała, że przestudiuje te propozycje. Centralna Rada Organizacji Wyzwolenia Palestyny opowiedziała się za przedłużeniem kadencji prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa oraz, zgodnie z tamtejszą konstytucją, kadencji parlamentu aż do przyszłych wyborów powszechnych. Abbas, który niedawno wspominał o możliwości dymisji, wyraził natychmiast zgodę. Wybory te nie mogą się odbyć, gdyż sprzeciwił się temu Hamas, kontrolujący całą strefę Gazy. Przewidziane były one na dzień 24 stycznia, ale wobec postawy Hamasu komisja wyborcza zaleciła ich przełożenie. Przywódcy Hamasu natychmiast wyrazili sprzeciw wobec przedłużenia kadencji. Iran przeprowadził dziś kolejną próbę rakiety balistycznej Sejil-2, mającej zasięg 2 do 2,5 tysiąca kilometrów, wystarczający na to, by dosięgnąć terytorium Izraela. Próby tej dokonano w sytuacji, gdy Iran jest bardziej niż kiedykolwiek izolowany na scenie międzynarodowej z powodu swej postawy w kwestii programu nuklearnego. Za rozważeniem sankcji po raz pierwszy opowiedziały się, oprócz mocarstw zachodnich, Rosja i Chiny. Automatycznie więc próba ta wzbudziła dosyć ostre komentarze. Berlin wyraża zaniepokojenie, według Francji to bardzo zły sygnał, według premiera Wielkiej Brytanii to dodatkowy argument na rzecz sankcji. Według Waszyngtonu ta próba budzi wątpliwości co do pokojowych intencji Iranu. Ubiegłej nocy zmarł w Moskwie w wieku 53 lat Jegor Gajdar, były premier, uważany za architekta przemian rynkowych w Rosji w latach 90., które częstokroć określa się mianem terapii szokowej. Prowadzone przez jego ekipę reformy miały w rosyjskich warunkach nieoczekiwane skutki, przede wszystkim w postaci zawłaszczenia całych sektorów gospodarki przez tzw. oligarchów. Na pewno przyczyniły się one do wprowadzenia do tego kraju zasadniczych elementów gospodarki rynkowej, zabrakło za to tradycji praworządności i wszelkich form przeciw władzy. Po 1994 roku Gajdar próbował wylansować liberalną partię Wybór Rosji, po czym został całkowicie odsunięty od władzy przez Putina. Był on przeciwnikiem zbrojnej interwencji w Czeczenii już od czasów pierwszej tamtejszej wojny. Dodam tu, że Organizacja Obrony Praw Człowieka Memoriał postanowiła, mimo że świadoma ryzyka, wznowić swą działalność na terenie Czeczenii. Tym razem wspólnie z grupą helsińską Amnesty International, Human Rights Watch i Ligą Praw Człowieka. Działalność Memoriału była zawieszona od lipca w Czeczenii po zabójstwie jego współpracowniczki Jeleny Estemirowej. Tu Paryż RFI, jeszcze garść wiadomości z Francji. Podobnie jak Wielka Brytania, Francja wprowadza specjalną taksę na bonusy, czyli premie wypłacane maklerom przez banki. W roku 2010 będzie ona wynosić 50% dla premii przekraczających sumę 27 500 euro. Premier Fillon świętował dziś rejestrację 500-tysięcznej nowej firmy od początku tego roku. W roku ubiegłym było ich 327 tysięcy, z tym, że porównanie jest trudne, bo większość zakładanych w tym roku przedsiębiorstw to firmy jednoosobowe korzystające ze statutu auto-entrepreneur, czyli samoprzedsiębiorca. Powstały one w liczbie 300 tysięcy. Ich powodzenie bierze się głównie z maksymalnie uproszczonych formalności i gwarancji, że składki obowiązkowe są należne tylko w wypadku wypracowania zysku. Premier zapowiedział też, że prawo do prowadzenia uproszczonej księgowości, którym cieszą się te firmy, zostanie wkrótce rozszerzone na mikrofirmy o innych statutach. Zapowiedział również otwarcie możliwości zakładania firm przez młodzież od lat 16, z pozwoleniem rodziców oczywiście. Zima sroga, a 9 z 58 francuskich central nuklearnych ma akurat techniczne przestoje. Francja musi więc importować energię elektryczną. W momencie największego szczytu konsumpcji energii, czyli za niecałą godzinę o 19, import ten wynosić będzie aż 8 gigawatów. Były to wiadomości dziennika, co stwierdzam z niemałym wzruszeniem, bo był to mój ostatni dziennik po 21 latach przed mikrofonem RFI. Wyjaśnienie zawiera następujący oficjalny komunikat.
Informujemy Państwa, że począwszy od soboty 19 grudnia 2009 roku RFI zaprzestaje nadawania audycji radiowych w języku polskim. Słuchacze odnajdą te programy na portalu internetowym www.rfi.fr lub www.rfi.fr/po polsku aż do całkowitego zakończenia działalności RFI w tym języku.
A tymczasem na przegląd prasy zapraszają Piotr Rosochowicz i Stefan Riger.
korespondenci, tak Le Figaro, jak i Libération, piszą z Waszyngtonu na temat ewentualnego zapowiadanego przez prezydenta Baracka Obamę przeniesienia więźniów z Guantanamo do stanu Illinois. Adele Smith głosi, że chwila przewiezienia więźniów z Guantanamo do Stanów Zjednoczonych zbliża się nieuchronnie. Obama obiecywał zamknięcie więzienia w Guantanamo i prawdopodobnie dotrzyma słowa. Domniemani terroryści mają być przewiezieni w ciągu najbliższego pół roku do ośrodka w małej miejscowości Thompson, 240 km od Chicago. Chicago Tribune pisze jednak jedynie o niecałych 90 więźniach. A co zresztą? Nie wiadomo. W więzieniu w Guantanamo jest ich na razie 210. Konstrukcja Thompson Correction Center stoi prawie pusta od momentu jej wzniesienia, czyli od roku 2001. Na 1600 miejsc karę więzienia odbywa tam zaledwie 140 osób. Ośrodek ten uważany jest za jeden z najlepiej zabezpieczonych w USA przed ewentualnymi ucieczkami z biegów. Biały Dom zapewne zupełnie więźniów z Guantanamo odizoluje. Jest tam znacznie mniej słońca niż na Kubie, a i zimy są nieco bardziej srogie. Jak donosi na zakończenie komentarza Le Figaro, przewiezienie tam więźniów z Guantanamo pozwoli na utworzenie około 3000 nowych miejsc pracy. Z Libération, z korespondencji Lorraine Mio, dowiadujemy się, że w więzieniu w wiosce Thompson jest 2800 cel i że jego konstrukcja kosztowała 145 milionów dolarów. Francuska dziennikarka przypuszcza, że pozostali więźniowie w liczbie prawie 100 zostaną przeniesieni gdzie indziej, tak aby w żaden sposób nie mieszali się z domniemanymi terrorystami. Burmistrz tej liczącej sobie zaledwie 560 mieszkańców miejscowości, Jerry Hebler, mówi: jeśli pozwoli to stworzyć tu więcej miejsc pracy, to mieszkańcy ci będą bardziej otwarci. Bo przecież któż chciałby mieć w swej wiosce terrorystów, nawet najlepiej strzeżonych? Republikanie już zapowiedzieli, że będą ostro protestować wobec tego, jak go nazywają, Guantanamo z północy. Nasz stan i jego stolica, Chicago, staną się nowym Ground Zero, protestują. Michel Kubler w La Croix pisze o ekologicznych wystąpieniach Benedykta XVI. Przypuszcza, że pomimo faktu, iż wielu dotychczasowych ojców świętych opowiadało się za ekologicznym zbawieniem naszej planety, to Benedykt XVI pozostanie zapewne w pamięci narodów jako papież bardzo zielony. Zapowiadana na 1 stycznia jego homilia, którą ma wygłosić w Międzynarodowym Dniu Pokoju, będzie bardzo ekologiczna. Będzie miała wymiar historyczny. Nie można stać obojętnie wobec tego, co się nam obecnie przydarza, gdyż pogorszenie warunków życia gdziekolwiek na naszej planecie już wkrótce może nam samym spaść na głowę. To właśnie cytowane w La Croix słowa Benedykta XVI. Słychać je nawet w Kopenhadze, podkreśla Michel Kubler. W Le Parisien znajdujemy ilustrowane zdjęciem i planem artykuł na temat trwającego już od pewnego czasu i mającego jeszcze przez parę ładnych lat potrwać remontu domu radia, z którego płyną do Państwa te słowa. To największy plac budowy w Paryżu, czytamy w tytule. Prace potrwają tu do roku 2016. Maison de la Radio powstało już dawno, prawie 47 lat temu, w roku 1963. W gazecie roztaczane są świetlane perspektywy naszego miejsca pracy, z tym, że jak wiadomo, nie będą już one dotyczyć redakcji polskiej Radio France Internationale. Remont kosztować ma według wstępnych szacunków 328 milionów euro. Budowany parking ma pomieścić aż 750 samochodów. Ma on być pięciopoziomowy. To rewelacja, jeśli przypomnę sobie kłopoty, jakie mieliśmy tu z zaparkowaniem samochodów. Teraz to już tylko pozostaje nam zaśpiewać starą piosenkę. Nie dla nas sznur samochodów, niech dalej jadą wprost przed siebie. Wokół domu radia ma być posadzonych ponad 500 nowych drzewek, będzie kilometr alejek, którymi będą się mogli wśród trawników przechadzać piesi. W samym Maison de la Radio powstanie olbrzymia sala koncertowa na 1400 miejsc.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Popołudniowy Le Monde straszy nas z pierwszej strony, że z powodu zimna we Francji zabraknąć może prądu, co jest z lekka kompromitujące dla kraju, dodajmy z przekąsem, który w 85% produkuje swą elektryczność w reaktorach atomowych. Klimat przejściowo się oziębił również na szczycie klimatycznym w Kopenhadze, gdzie na 2 dni przed końcem konferencji, donosi w innym tytule dziennik, wciąż bardzo daleko do porozumienia. Swój komentarz redakcyjny gazeta poświęca zaś wielkiej debacie o tożsamości narodowej, wylansowanej hucznie 6 tygodni temu przez prezydenta Sarkoziego, która to debata zamiast coś rozwiązać czyni coraz więcej spustoszeń. A to jednemu z ministrów wymyka się głupi dowcip, a to inny wpada w słowny poślizg, by już nie wspomnieć o festiwalu ksenofobii na stronie internetowej stworzonej przez rząd dla skanalizowania dyskusji. Krótko mówiąc, jak ujął to komisarz do spraw równości szans Yazid Sabek, debata stała się głównie okazją do wyżycia się i wymknęła się spod wszelkiej kontroli. Jeszcze ostrzej skomentował to François Baroin, deputowany prawicy chiracowskiej, którego zdaniem to pranie narodowych brudów służy głównie głaskaniu z włosem najniższych instynktów. A może o to właśnie chodziło? Pytamy na stronie. Le Monde także zresztą zauważa, iż niewątpliwie władzy przyświecały podejrzane politykierskie intencje. Chodziło o to, aby przed marcowymi wyborami regionalnymi ustawić lewicę w sytuacji kłopotliwej i kłusować na terenach myśliwskich Frontu Narodowego. W każdym razie od samego początku debatę ustawiono na niebezpiecznym torze. Kojarząc po raz kolejny, jak w mocno kontrowersyjnym ministerstwie o tej nazwie, tożsamość narodową z problemem imigracji i dając tym samym do zrozumienia, że jeśli Francuz źle się czuje w swojej narodowej skórze, to z powodu przybysza, szczególnie tego z Afryki Północnej, utożsamianego automatycznie z muzułmaninem. Nieładnie to pachnie i niedobrze to wróży społecznej harmonii. Streszczam komentarz Le Monde, który sugeruje Sarkoziemu, by walnął się w pierś i położył kres tej tragifarsie.
RFI, la radio.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Prawne i administracyjne aspekty abonamentu za radio i telewizją we Francji omawialiśmy niedawno na naszej antenie. Dzisiaj spróbujemy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Francja dołączyła opłatę za radio i telewizję do podatku lokalowego. Szwajcaria poszła dalej z duchem czasu i chce wprowadzić powszechny abonament. Władze federalne tłumaczą, że w dobie internetu i telefonu komórkowego nie są już potrzebne odbiorniki, by słuchać radia czy oglądać telewizję, a trudno z kolei sprawdzić, co obywatele odbierają dzięki tym urządzeniom. Czy inne kraje europejskie pójdą za przykładem Szwajcarów? Zobaczymy. Na razie we Francji teoretycznie abonament płacą osoby posiadające telewizor.
A jak wygląda w praktyce płacenie abonamentu za radio i telewizję? Pytam Stefana Rigera. Płacisz?
No oczywiście, że płacę, choćby dlatego, że utrzymuję samego siebie pośrednio przez to, gdyż my żyjemy, przynajmniej żyliśmy częściowo z abonamentu. A poza tym płacę dlatego, że Francja ma prawdopodobnie najlepsze radio publiczne na świecie, którego słucham jak mogę 24 godziny na dobę, więc byłoby grzechem nie płacić za taki skarb narodowy, jakim jest francuskie publiczne radio, a nawet i telewizja.
A co myślisz o obowiązkowym płaceniu tego abonamentu?
No, on jest obowiązkowy, więc...
Nie, ci, co nie mają telewizji, nie płacą.
A, no to wiesz, w końcu nie płacimy za żywność, której nie spożywamy, więc to mi się wydaje logiczne. Natomiast jest normalne, że ktoś, kto ma wyposażenie do odbioru radia i telewizji, płaci za abonament. Ja wychodzę z punktu widzenia, że tak powiem, obywatelskiego i interesu i uważam, że abonament jest jedynym sposobem na to, żeby utrzymać godne tego imienia publiczne środki masowego przekazu.
Dla nas się już nie przyda w przyszłym roku.
No dla nas się nie przyda, aczkolwiek my nie byliśmy tak naprawdę z abonamentu, tylko w zasadzie z dotacji państwowej, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kultury, a poza tym mnie się w dalszym ciągu przyda, gdyż w dalszym ciągu będę słuchał radia.
Piotrze, a ty płacisz abonament?
No płacę abonament, po prostu dlatego, że nie sposób tego uniknąć.
To znaczy ze strachu?
Nie, nie ze strachu, tylko z rozsądku, no bo skoro podatek telewizyjny płaci się równocześnie z podatkiem lokalowym, więc trzeba wykazywać, że się nie ma telewizora, a nie tylko, że się go nie używa, żeby uniknąć tej opłaty, prawda? Owszem, był taki okres, mniej więcej półtora roku, kiedy rzeczywiście nie miałem telewizora i wtedy zgłosiłem, że nie mam telewizora i przez rok nie płaciłem abonamentu. Natomiast w tej chwili to właściwie nie ma mowy, dlatego że każdy ma telewizor w domu, nawet jeżeli go nie używa, tak jak w moim wypadku, ja oglądam telewizję 2-3 razy w roku najwyżej, ale niemniej jest ona podłączona do kabla i nie byłbym w stanie dowieść, że nie używam, nawet gdybym nie używał. Więc płacę. Natomiast pilnowałem tego, żeby nie płacić dwukrotnie abonamentu za moje główne mieszkanie w Paryżu i za mieszkanie, za telewizor, znaczy opłatę za telewizor w domku na wsi. W związku z tym nawet wymontowałem tam antenę, która pozostała po poprzednim właścicielu. Potem weszło prawo całkiem rozsądne, które przyznaje, że nie płaci się dwa razy abonamentu, jeżeli nawet się ma kilka aparatów telewizyjnych.
Katarzyna, powiedz, czy ty płacisz abonament, czy uważasz to za słuszną w ogóle opłatę?
Uważam za niesłuszną, ale płacę. Płacę, bo poszłam kiedyś do Urzędu Skarbowego i powiedziałam jednej pani w tym urzędzie, że ja nie mam telewizora. Znaczy, nie oglądam telewizji w ogóle. A pani mi zadała podchwytliwe pytanie, a odbiornik telewizyjny pani ma? No mam odbiornik telewizyjny, bo oglądam filmy na DVD. No to pani mówi, jak pani ma odbiornik telewizyjny, to trzeba płacić. No to jako przykładny obywatel niestety płacę.
Ale to nie chodzi tylko o telewizję, opłata jest za radio również.
O tym nie pomyślałam. Radia słucham, owszem. Radia słucham wprawdzie głównie w samochodzie, ale w domu również.
Więc gdzieś może słuszne.
Nie, niesłuszna.
RFI. RFI. Sur les routes du monde.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Teatr des Abesses na paryskim Montmartre, który jest małą sceną Teatr de la Ville, obejrzałam zaskakującą adaptację mini powieści Alessandro Barrico Bez krwi, przywiezioną przez kompanię teatralną Teatro Cinema z Chile w reżyserii Juana Carlosa Zagal. Porażający traktat o zemście i potrzebie przebaczenia. Współzałożyciele Teatro Cinema Juan Carlos Zagal i Laura Pizarro gościli kilkanaście lat temu w Paryżu z adaptacją Bliźniaków powieści Agoty Christoph. W międzyczasie ich kompania La Tropa się rozpadła, a oni wraz z kilkoma innymi artystami reprezentującymi różne gatunki przeobrazili się w Teatro Cinema. Cóż oznacza ta dziwna nazwa? Teatr czy kino? Ani jedno, ani drugie. Twórcom Bez krwi udało się połączyć wspólne zainteresowania i wytworzyć niezwykle oryginalny język wyrazu, w którym teatr, obraz filmowy, malarstwo, poezja i muzyka przeplatają się wzajemnie, tworząc nową jakość. Wbrew swemu tytułowi, powieść Barrico, autora słynnego Jedwabiu, przeniesionego ostatnio na ekran, otwierają krwawe wydarzenia, do jakich doszło wiele lat temu na samotnej farmie. W toku narracji przenosimy się w teraźniejszość, gdzie prześladowana wspomnieniami kobieta spotyka jednego z oprawców. Samotny doktor Roca, którego napastnicy nazywają hieną, próbuje się obronić przed ich atakiem. Córkę ukrył w schowku, syna odprawił do stajni, ale syn wraca, dochodzi do masakry. Syn ginie, doktor i przywódca napastników zostali ranni. Zaczyna się przesłuchanie, w czasie którego poznajemy przeszłość gospodarza. Okazuje się on być dawnym lekarzem, ordynariuszem stołecznego szpitala, który w czasie lat wojny domowej torturował więźniów politycznych. Role się odwracają, z ofiary Rocca staje się oprawcą. Jego mordercy dopełniają zaprzysiężonej wcześniej zemsty. Ale czy zemsta będzie trwała w nieskończoność? Najmłodszy z napastników, Tito, znajduje dziewczynkę, ale nie powiadamia o tym kompanów, lecz bez słowa zamyka klapę schowka. Dziewczynka przeżyje pożar domu i śmierć najbliższych i przez całe dorosłe życie będzie dążyła do spotkania z jednym z morderców. Kiedy trwała wojna domowa, była małym dzieckiem. Jej historia rozpoczyna się od masakry rodziny. Tito przez całe życie czekał na spotkanie. Bał się zemsty? Być może. Na pewno czuł, że tamtego dnia na farmie skończyło się jego życie, a zaczęło oczekiwanie śmierci. Narracja, sposób gry, obrazy, jakimi malują duszną, przytłaczającą atmosferę swego spektaklu twórcy Teatro Cinema, to wyjątkowe doświadczenie teatralne. Aktorzy ewoluują za przezroczystym ekranem, na którym pojawiają się filmy pełniące rolę dekoracji, ale również dekoracji wewnętrznej, wydobywającej spod świadomości bohaterów upiory przeszłości. Zwielokrotnione kąty ujęcia, zapożyczone z języka filmowego, mnożą dosłownie punkty widzenia, łamią schematy, podsuwają nowe rozwiązania. Twarze aktorów przykryte zostały częściowo maskami, które zbliżają ich do dziwnej, współczesnej, poturbowanej komedii dell'arte. Przebaczenie nie jest łatwe, ale musi przerwać zaczęty gdzieś kiedyś proces zemsty. Niezwykła, trudna do zakwalifikowania, porywająca adaptacja uniwersalnej powieści Barico, cokolwiek przypominającej realia współczesnego Chile.
Ensemble, parcourons le monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński. Stefan Rieger.
Wstrzymywałem się przez lata, uważając, że byłoby to niestosowne. Teraz jednak nie zawaham się skorzystać z ostatniej okazji na tej stronie i antenie, aby poświęcić parę minut osobie mi najbliższej, choć w gruncie rzeczy wstyd przyznać, słabo znanej, gdyż opuściła nas zbyt wcześnie, 25 lutego 1969 roku. Mam na myśli moją matkę, Marię Bilińską-Rigerową, która w ocenie wtajemniczonych, tyleż i bliskich, co wielu znanych krytyków, należała do najznakomitszych polskich pianistek, niezasłużenie pozostając w cieniu. Dla tej prywaty alibi mam potrójne. W tym roku minęła 40. rocznica jej śmierci. Rok z okładem później, 2 lutego 2011, przypadnie 100. rocznica jej urodzin, a w międzyczasie obchodzić będziemy hucznie rok szopenowski, zwieńczony konkursem, w którego trzecim wydaniu w roku 1937 zdobyła dyplom honorowy. Chopin, jak Bach dla Schumana, był jej chlebem powszednim, którym nie wahała się dzielić z bliźnimi nawet za okupacji na konspiracyjnych koncertach w Krakowie i Warszawie. Maria Bilińska-Rigerowa zadebiutowała jako 13-latka, grając w swym rodzinnym Rzeszowie w roku 1924 koncert c-moll Mozarta. Ten sam koncert zagrała na swym ostatnim występie, znów w Rzeszowie, w roku 1963. Przed wojną zdobywała pianistyczne ostrogi, m.in. u wielkiego wiedeńskiego pedagoga Edwarda Stojermana i u Zbigniewa Drzewieckiego w Warszawie. Po wojnie szczyt jej kariery przypadł na lata najgorsze. By zdobyć sławę międzynarodową, należało być uległym i przymilnym wobec władzy, a że wrodzona skromność i poczucie przyzwoitości zabraniały jej kompromisów, koncertowała wyłącznie w kraju. Występowała przez te lata w większości polskich miast, mając za partnerów najwybitniejszych dyrygentów, jak Wodiczko, Panufnik, Malawski, Rownicki czy Wisłocki. W roku 1950 była pierwszą w Polsce wykonawczynią trzeciego koncertu fortepianowego Bartoka, zbierając entuzjastyczne recenzje. Nigdy ich nie wyzyskała, aż do jej śmierci drzemały w szufladzie. Od tego z grubsza momentu, ze względu na trudności materialne i rodzinne, koncentrowała się głównie na nagraniach radiowych. Spędziłem jako dziecko niezliczone godziny za szybą studia Polskiego Radia przy ulicy Szlak w Krakowie, gdy mama nagrywała najczęściej w jednym geście, bez reprezentacji, kaprys, ni montażu. Recitale chopinowskie, bajeczne etiudy symfoniczne Schumana i bagatele Beethovena albo dzieła Szymanowskiego, Debussy'ego czy Ravela. Nic prawie z tego nie ocalało, wyjąwszy to, co w ostatniej chwili udało nam się uratować od materiału na jeden kompakt, wydany w 1995 roku własnym sumptem. Nigdy też z tej racji płyta nie zdołała wejść na rynek, mimo szalenie przychylnych recenzji, omawiających w sumie obiekt widmo równie piękny, co niedostępny, choć równocześnie i ułomny, gdyż z pozoru nieodwracalnych zniekształceń taśm orwowskich z lat 50. w latach 90. nie udało się poprawić, co dziś wydaje się możliwe. Trudno, została ta jedna płyta, której zawartość Józef Kański podsumował w ruchu muzycznym tak. Ogromna kultura i elegancja frazy w serii mazurków Chopina, piękny dźwięk w jego barkaroli i fantazji F-moll, zaiste apogeum jej artyzmu, dodam na stronie, mimo dźwiękowego sabotażu ze strony zwietrzałych taśm. Techniczna maestria w tokacie Debussy'ego i etiudzie Gezdur Szymanowskiego, fantazyjność interpretacji w jego serenadzie Don Juana, stylowość wykonania walczyków Schuberta i nokturnu G-dur Filda. Wszystko to, cytuję wciąż Kańskiego, składa się na obraz niepospolitego artyzmu. Dodam najwyżej od siebie, jako ktoś, kto spędził część dzieciństwa na tapczanie pod fortepianem, z którego spadał mu na głowę deszcz roztańczonych nutek, że te zwietrzałe nagrania z lat 50. w niewielkim tylko stopniu wymierzają sprawiedliwość pianistce, której głównymi atutami są czystość i krystaliczność dźwięku, zaświadczające o czystości muzycznych intencji. Odkryła też sobie wówczas drugie powołanie, pedagoga. Jej muzyczna intuicja była busolą dla takich talentów jak Bronisława Kawalla czy Marian Rybicki, jeden z najbardziej cenionych w Paryżu pedagogów, kompozytorka i pianistka Barbara Buczkówna, czy Joanna Witek, kameralistka i pedagog. Uczyła nas niechęci do fałszu i pozoru, efekciarstwa, płytkości i łatwizny, a zamiłowania do piękna i czystości intencji, zeznawał później jeden z uczniów. Jej trzecim powołaniem była dbałość o jak najwierniejsze odtworzenie intencji wielkich kompozytorów, a la Dino Lipatti, jeden z jej idoli, czemu dawała również wyraz w trakcie pracy redakcyjnej nad licznymi edycjami lutowymi PWM, nieustannie wznawianymi od dziesięcioleci u boku jej męża, Adama Rigera, wielce cenionego pedagoga i dziekana PWSM w Krakowie. Nie jestem pewien, znając chorobliwą wręcz niechęć mojej matki do wszelkich form ekshibicjonizmu, czy dochowuję jej wierności, gdy tak wystawiam ją na elektroniczne przeciągi. Choćby jednak dezawuowała większość nagrań z tej przypadkowej płyty, ocalałej pośród zgliszcz kultury i zasieków socrealizmu, cieszyłaby się zapewne, że został po niej ślad w postaci nokturnu Esdur Chopina, jego barkaroli i fantazji, mazurków Szymanowskiego czy preludium Amol Debussy'ego, trafiających w samo sedno. Drogą kompromisu między artyzmem i jakością dźwięku wybieram z tej płyty młodzieńczego poloneza Gismol Chopina, nagranego przez Marię Bilińską-Rigerową w studiu Polskiego Radia w Krakowie z początkiem lat 50.
F, Radio France Internationale.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Krzysztof Rutkowski.
To esejów Giorgio Agambena Na gości, który ukazał się po włosku i po francusku przed kilkoma tygodniami, jest tak pasjonujący, że nie można się od niego oderwać. Powracam do eseju dotyczącego Na gości właśnie, by przepowiedzieć po swojemu kilka jego kolejnych tropów. Augustyn, biskup Hipony, wyłożył w De Civitate Dei zachwycającą teorię rajskiej seksualności, o której nie zapomniał, ale też o niej nie wspominał Michel Foucault. Jeśli libido jako skutek grzechu pierworodnego polega na utracie kontroli nad genitaliami, organami rodnymi Adama i Ewy, to znaczy, że stan łaski poprzedzający upadek polegał na całkowitej kontroli nad tymi częściami ciała. Genitalia podlegały woli nieograniczonej, ale ta kontrola nie wiązała się z odczuwaniem ani rozkoszy, ani przykrości, ani przymusu, ani potrzeby. Święty Augustyn pisał tak: w raju, gdyby nieposłuszeństwo zawinione nie zostało ukarane innym nieposłuszeństwem, połączenie małżeńskie nie zaznałoby nigdy oporu, sprzeczności, walki między libido i wolą. Przeciwnie, te członki, podobnie jak inne, pozostałyby posłuszne woli. To, co zostało w tym celu generowania generacyjnego przez genitalia stworzone, zapładniałoby glebę kolejnej generacji, tak jak dłoń rzuca w glebę ziarno. Mężczyzna wpuszczałby nasienie i kobieta przyjmowałaby je w swe organy rodne w dowolnej chwili, w miarę potrzeby, godziwie, zgodnie z wolą, a nie bezwolnie, na skutek libidalnego podniecenia. Tak pisał święty Augustyn. Augustyn, biskup Hipony, podał kilka cudownych sposobów zapanowania nad popędami libido, kilka przykładów tresowania genitaliów. Sposoby te dotyczą wyłącznie mężczyzn, a nie kobiet, więc pisał tak: czyż nie widzimy, że niektórzy mężczyźni posiedli zaskakującą zdolność czynienia ze swym ciałem wszystkiego, czego zapragną? Niektórzy poruszają uszami wedle woli, albo jednym, albo oboma naraz. Inni, nie ruszając głową, spuszczają włosy na czoło, potem je odrzucają na potylicę lub na bok. Jeszcze inni, ucisnąwszy nieco żołądek z tych rzeczy, które połknęli, wydobywają na zewnątrz tę, na którą mają ochotę. Jeszcze inni tak nadobnie naśladują głosy ptaków, zwierzyny lub ludzi, że gdyby się naśladujących nie widziało, pomyśleć można, że to owe ptaki, zwierzęta lub ludzie głosy owe wydają. Niekiedy zaś jeszcze inni potrafią wydobywać przez odbyt bez najlżejszej woni tyle harmonijnych wiatrów, iż rzec by można, że śpiewają tą częścią ciała. O Państwie Bożym, rozdział 14. Życie seksualne w raju wyglądałoby podobnie. Genitalia ruszałyby się albo ruszały do akcji, tak jak się zgina palec, a małżonek zapładniałby małżonkę, tak jakby nadgryzał jabłko. Augustyn pytał, dlaczego nasienie małżeńskie musiałoby nieodzownie naruszać nieskazitelność kobiety, skoro wiemy, że upławy miesięczne nie naruszają nieskazitelności dziewicy. Po upadku nagość stała się obsceniczna. Ewa musi rodzić w bólu i powinna przyjmować w siebie nasienie bez rozkoszy. Lub inaczej, za rozkosz płacić bólem. Ból jest pewny, rozkosz niepewna i w zasadzie zabroniona. Pewny jest tylko ból i śmierć. Dlatego, jak czytamy w piśmie, też jak przez jednego człowieka grzech wszedł w świat, a przez grzech śmierć, w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Ruszaj uchem, najpierw lewym, potem prawym. Strząśnij grzywę na czoło, nie poruszywszy głową. Naciśnij żołądek i żygaj. Piardnij harmonijnie. Zgłusz libido, nie grzesz. Tak, biskupie z Hipony, wiesz, czym jest libido, doznawałeś rozkoszy. Kobieta cię rzuciła albo ty rzuciłeś kobietę, wychodzi na to samo. Napisałeś, biskupie z Hipony, arcydzieło o rzucaniu. Rozstanie uznałeś za skutek libido, za słuszną karę za grzech. Rozkosz uznałeś za skutek grzechu genitalnie generującego grzech przez generacje. Jesteś wielki i święty, biskupie z Hipony, lecz wcisnąłeś na siebie na siłę cuchnącą skórę barana. Tak, święty Augustynie, dowiodłeś, że pierwsi ludzie, opuszczeni przez Boga, stali się wydrążeni. Pozostawieni sami sobie, odczuli naturalne popędy. Zgoda. Ale co się stało w chwili upadku? Obnażeni, ogołoceni z szaty chwały, Adam i Ewa nie pokazali gołoty swego stanu sprzed stanu pierworodnego, tylko obnażyli swą naturalną, zepsutą naturę.
już upadłą, wydaną na sterczliwość z wszystkimi wadami mocy i niemocy sterczenia, z wadami i zaletami wilgotnienia oraz przyjemnościami ze sterczenia i wilgotnienia wynikającymi. Łaskę utracili, ale jak wyglądali na początku, tego nie wiemy. Adam i Ewa, osoby, które widzimy, które od stuleci wyobrażają artyści, mogą być przedstawiane tylko i wyłącznie w aparycji grzechu po wykonaniu czynności, której im zakazano, ale zakazano mi tej czynności wyłącznie po to, żeby zakaz złamali, bo gdyby nie złamali, wtedy ich natura ukazałaby się w prawdzie ich natury. Lecz się okazało, że do tego nie wolno dopuścić. Złamali to, czego nie powinni złamać, ale też nie mogli tego, co zakazano, nie złamać, bo wtedy nie mogliby żyć. A skoro nie mogliby żyć, to nie mogliby też umrzeć, a skoro nie mogliby umrzeć, to nie mogliby się mnożyć, więc nie mogli nie złamać zakazu, bo on był im nakazany przez zakazanie do złamania. Więc Adam i Ewa ukazują się przez wieki jako złamani, ale najwięksi artyści ukazywali Adama i Ewę jako ludzi atrakcyjnych, bez przyodziewku łaski, ale za to wdzięcznych. Nagich. Upadek nie wydobył z pierwszych ludzi ich natury pierwotnej. Ona zawsze zostanie dla ludzkich oczu zakryta. Wydobył natomiast z pierwszych ludzi piękno, niestety podniecające. Jak wyglądali naprawdę? Jak wyglądali na początku? Tego nie dowiemy się nigdy. Póki życia na ziemi. Giorgio Agamben w eseju na gości przypomniał, że w Biblii, a zna on pismo jak mało kto, nigdzie nie jest powiedziane, że Adam i Ewa, spowici odzieniem łaski, przed upadkiem nie widzieli, że są nadzy. Wiadomo tylko ponad wszelką wątpliwość, że chociaż byli nadzy, nie odczuwali wstydu. Po upadku skręcali majtki z figowca, a zatem przekroczenie polega na pasażu. Od nagości widzianej bez wstydu do nagości postrzeganej ze wstydem, do nagości, którą trzeba przykryć. Potrzeba nagości bez wstydu, to znaczy nagości nie bezwstydnej, powraca w Ewangeliach apokryficznych. Apokryficznych znaczy zasłoniętych. W Ewangelii świętego Tomasza czytamy: kiedy się nam odkryjesz, kiedy cię zobaczymy, Jezus powiedział, kiedy obnażycie się bez wstydu, kiedy zdejmiecie wasze odzienie i złożycie je u stóp waszych, jak to czynią dzieci, wtedy zobaczycie Bożego Syna i nie będziecie się lękać. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa jedyną chwilą, kiedy przeżywało się nagość bez wstydu, był chrzest. Chrzest dotyczył dorosłych. Chrzest noworodku stał się obowiązkowy dopiero wtedy, gdy Kościół ustanowił doktrynę grzechu pierworodnego, czyli w VI stuleciu po Chrystusie. Przedtem chrzest polegał na całkowitym zanurzeniu się nago w wodzie, w obecności wszystkich członków wspólnoty i być może stąd, nieco zdradziecko, tolerancja dla prawie zupełnej nagości na nadmorskich plażach czerpie nieświadomie podniety. Święty Cyryl Jerozolimski opisywał rytuał chrztu w katechezach mistagogicznych następująco. Przybywszy na miejsce, zdejmijcie odzienie, by pokazać, że ściągacie z siebie starego człowieka i jego grzechy. Jakże to cudowne, nadzy są oni, przed wszystkimi się obnażyli i nie czują wstydu, ponieważ ukazują się niczym obraz praojca Adama, który był nagi w raju i nie czuł wstydu. Odzienie, które chrzczony zdejmuje z siebie, składa u stóp, to szaty wstydu, czyli odpowiednik odzienia ze skór, pelis z cuchnącej baraniny, którą Pan wcisnął na Adama bez trudności i przed wciśnięciem której, wedle reliefu na relikwiarzu z Bazyliki Świętego Izydora w Leon, Ewa zawzięcie się opierała. Ewa tęskniła do nagości wyzbytej wszelkiego wstydu, jako do rękojmi sygnatury zbawienia. Nagości, która tak zachwycała świętego Cyryla Jerozolimskiego. Być nagim jak dziecko. Marzenie o nagości, bez odczuwania wstydu, występowało jako sygnatura od początku świata, od wygnania z raju i pojawiało się nie tylko w tekstach gnostyckich, jak na przykład w Ewangelii świętego Tomasza, ale również w tekstach żydowskich i chrześcijańskich. Chociaż od czasu przyjęcia przez Kościół doktryny o grzechu pierworodnym, przenoszonym generacyjnie drogą płciową, noworodki przestały być niewinne, to jednak ani wielcy teologowie, ani zwykli śmiertelnicy nie mogli nie zauważyć, że dzieci nie odczuwają wstydu i dlatego łączyli ów brak zawstydzenia z rajską niewinnością.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie.
Katarzyna Zawicka.
Od połowy grudnia zamierają we Francji wszelkie targi. Cała uwaga zarówno organizatorów, jak i klientów skupia się na gwiazdce, na prezentach i produktach, które złożą się na wigilijne i świąteczne posiłki. Najsłynniejsze targi organizowane są w Alzacji. Klimat, chłodny jak na Francję, i bliskość Niemiec sprawiają, że i potrawy w tym regionie są nieco cięższe niż w innych. Mniej tu sałaty i surówek, więcej potraw długo gotowanych i bardziej tłustych, jak choćby choucroute. Potrawa trochę przypominająca nasz bigos. Najsłynniejsze targi odbywają się w Strasburgu, który w tym czasie staje się prawdziwą bożonarodzeniową stolicą Francji. Tradycja ta datuje się od 1570 roku. Od tamtej pory plac przy słynnej strasburskiej katedrze na kilka tygodni zamienia się w wielkie świąteczne targowisko. W tym roku odbywa się ono od 28 listopada aż do końca grudnia. Tych targów jest zresztą w Strasburgu kilka. Najważniejsze mają miejsce na placu przy katedrze, ale w kilku innych miejscach odbywają się targi tematyczne. Jedne poświęcone tradycyjnym potrawom alzackim, inne winom, jeszcze inne choinkowym ozdobom, które w Alzacji są szczególnie piękne i bogate. W tym roku gościem honorowym Strasburga jest Rosja. Można będzie więc nie tylko kupić rosyjskie produkty spożywcze, oczywiście wódkę, ale nie tylko, i wyroby rzemieślnicze, ale wysłuchać opowieści o rosyjskich bajkach związanych z Bożym Narodzeniem, czy obejrzeć wystawę poświęconą rosyjskiej flocie. Targi alzackie to nie tylko miejsce, gdzie można dokonać udanych zakupów. To również koncerty, spektakle, wystawy i książki, bo Strasburg jest kołyską druku. To tutaj Gutenberg wydrukował pierwszą Biblię. Dziesiąte gwiazdkowe targi książki odbywają się oczywiście na placu Gutenberga. Codziennie można wziąć udział w podchodach, których kolejne etapy zaznaczone są przedmiotami związanymi z gwiazdką. A po drodze można się rozkoszować sokiem pomarańczowym z miodem, gorącą czekoladą albo grzanym winem. Można również z pochodnią w ręką wyruszyć na poszukiwania świętego Mikołaja do pobliskiego lasu, albo wziąć udział w jednej z licznych wycieczek z przewodnikiem, który pokaże najpiękniejsze miejsca Strasburga i opowie ich historię. Specjalne atrakcje przewidziano dla najmłodszych. W tym celu utworzono dla nich specjalne miasteczko, gdzie będą mogli wziąć udział w różnych grach, zobaczyć specjalnie dla nich przygotowane filmy i spektakle, no i oczywiście spotkać świętego Mikołaja. Dla wszystkich, dużych i małych, zaprogramowano liczne koncerty. Mówiłam dziś o targach w Strasburgu, ale przecież podobne, choć może nieco mniej słynne i nieco mniejsze, organizowane są w całej Francji. Nie sposób powiedzieć o nich wszystkich, nie sposób nawet o wszystkich wspomnieć. Ale od czegóż mamy internet? Wszyscy zainteresowani z łatwością znajdą interesujące targi w swoim regionie. Jeszcze tylko kilka słów o targach bożonarodzeniowych w Paryżu. Nie wypada przecież tak całkiem pominąć stolicy. Jak co roku całe miasteczko, około 250 chatek, powstaje na wielkim placu La Défense pod Arc de Triomphe. W dzielnicy łacińskiej mamy aż dwa wielkie targi, na placu Saint-Sulpice i na placu Saint-Germain. Jak zwykle w okresie przedświątecznym w jeden wielki targ zamienia się jedna z najpiękniejszych alei świata, czyli pola elizejskie. W tyle nie pozostaje również wieża Eiffla, no i oczywiście Montmartre. Nawet jeśli asortyment towarów trochę się na nich wszystkich powtarza i nie zawsze jest bogaty i interesujący, to warto choćby pójść tam na spacer i łyknąć trochę tej cudownej przedświątecznej atmosfery.
Thank you.
écouter, apprendre, comprendre.
L'affaire du coffret. 16e.
Czas nadlił. Odkrycie prawdy stało się moją obsesją. Jestem złodziejem? Czy mnie w to wciągnięto? Cała ta sprawa śmierdzi. Trzeba posłuchać następnych nagrań.
La scène.
Eh bien voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur les vedettes du Pont Neuf.
C'est quoi, na? Pont Neuf? To pewnie wycieczka statkiem.
À droite, nous découvrons le musée du Louvre, le plus grand monument parisien, et derrière, les Tuileries. À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay.
À droite? Spojrzę na plan. No tak, Louvre. Jest po prawej, à droite. A muzeum Orsay? Po lewej. A gauche? A derrière? No jasne, Park Tuileries jest za Louvrem. Czyli Louvre jest przed. Devant Tuileries.
À votre gauche, vous voyez le musée d'Orsay.
Mais c'est où? Nadia, je ne vois rien.
Je ne vois rien? Vois? Aha, czasownik widzieć. Voir. No jasne, przecież to dziecko. Dziewczynka jest mała i nic nie widzi. Elle ne voit rien. Właściwie to sam chętnie popłynę na taką wycieczkę. Vedette du Pont Neuf. W drogę. Pardon, madame. Le bateau, s'il vous plaît. Le Pont Neuf.
Le Pont Neuf. Vous voyez l'île de la Cité là-bas? Vous traversez le pont, puis vous descendez l'escalier à votre droite, derrière le cheval d'Henri IV. Ouf.
Merci. Najpierw miał być most i coś po prawej. A, schody. To pewnie to. O, właśnie. Les vedettes du Pont Neuf.
Alors, on voit ta photo dans les journaux, hein? T'es célèbre, mon pote. N'oublie pas. Tu laisses tomber. Bitch.
No, tego brakowało. Ta foto, żurno, że on pierwszy widział moje zdjęcie w gazecie.
T'oublie pas. Tu laisses tomber. Capite?
Ale czego on ode mnie chce? Laisse tomber to idiom. Zwrot zwyczajowy, zrezygnować z czegoś. No ale z czego mam zrezygnować? Z moich poszukiwań? A jeżeli to on wpakował Nadię w tę całą historię? A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Radio France Internationale.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję przedostatnią, jak Państwo słyszeli z naszego komunikatu. Przygotował ją i prowadził Piotr Błoński, a uczestniczyli Piotr Osochowicz, Stefan Rigier, Anna Bernhardt. Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka i Krzysztof Rutkowski. Zapraszam Państwa serdecznie. Jeszcze ostatnie okazje do słuchania RFI po polsku w dniu jutrzejszym po tej samej porze i szczególnie w piątek, ostatni dzień w audycji, w której weźmie udział cała redakcja, wszyscy obecni członkowie. Serdecznie zapraszamy. No i do usłyszenia.